po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. W tej godzinie stawiamy proste pytanie. Zanim powiem jakie, to pozwolę sobie na takie, to ja pozwolę sobie na taką pseudofilozoficzną mądrość. Na proste pytania nie ma zwykle prostych odpowiedzi. Brzmi to może efektownie, ale kto wie, może jednak w tej godzinie okaże się, że są takie proste pytania, na które bywają proste odpowiedzi. To nasze proste pytanie brzmi: co jest w życiu ważne? I proszę to odebrać jako takie pytanie, co jest naprawdę ważne. Pytanie kieruję do Państwa, naszych słuchaczy, co dla Państwa jest ważne w życiu i czy doświadczyli Państwo czegoś, co zmieniło Waszą hierarchię rzeczy ważnych. I pytanie też kieruję do gościa w studio, którym jest Agnieszka Kaluga, autorka bloga i od niedawna także książki pod tytułem Zorkownia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dziękuję, Agnieszko, że znalazłaś czas w tym zabieganiu przedświątecznym na wizytę u nas. Wiem, że to tak właśnie się oderwałaś od tych prac domowych.
Tak, no, temat jest wyzwaniem wielkim, także będziemy szukać odpowiedzi.
A powiedz, w życiu często spotykasz tak zwane te proste pytania niby?
Oj tak, z racji tego, co robię, bardzo często słyszę takie trudne właściwie pytania.
Bo tak naprawdę sformułowanie proste pytania oznacza pytania o rzeczy elementarne, podstawowe, można powiedzieć.
Tak.
A więc proszę Państwa, takie pytanie postawimy. Może przy okazji pojawią się też inne pytania. No i też kwestia, czy takie pytania rodzą się w nas od święta, czy na co dzień. Mówisz, że to z racji tego, co robisz, to chyba raczej u Ciebie to jest częściej niż u innych, tak?
No ja jestem wolontariuszką hospicyjną, więc to na pewno częściej. Natomiast myślę o tym, co mówisz, od święta czy na co dzień. Od święta chyba częściej, bo my trochę bardziej jesteśmy zatrzymani. Najpierw ta gonitwa, te porządki, pieczenie i tak dalej, ale jednak przychodzi taki moment, kiedy zaczynamy gdzieś myśleć o tym, co...
O ile nie utopimy świąt w takiej płytkiej biesiadzie przy stole.
Tego życzę.
Tak. Agnieszka Kaluga w roli gościa, Mariusz Siuda w roli realizatora i Rafał Regulski w roli gospodarza audycji. Zapraszamy Państwa do rozmowy po zachodzie, która potrwa do 22:00, a pytanie zasadnicze, co jest ważne w życiu, stawiamy.
Why can't I?
Chyba nie musimy chyba mówić, że spotykamy się w środku Wielkiego Tygodnia. W Kościele Katolickim to okres, w którym jak w żadnym innym czasie rozważa się sprawy życia, śmierci i w którym zadaje się podstawowe pytania, w którym zachęca się do refleksji, do zastanowienia, do rozmyślań. I mamy nadzieję, że ta nasza rozmowa też w takim duchu będzie rozmową. Agnieszka Kaluga, nasz gość, już tutaj powiedziała, niektórym przypomniała, że jest wolontariuszką hospicyjną. Agnieszko, wierzysz, że właśnie przy takich okazjach, jak takie święta, częściej się zastanawiamy nad takimi właśnie kwestiami ostatecznymi, ważnymi?
Ja myślę, że najpierw jesteśmy tacy bardzo zaangażowani w porządkowanie, tak? To jest dom, który należy wysprzątać, to jest jedzenie, które należy przygotować. Jakby dużo rzeczy się dzieje wokół takich przyziemnych spraw. Ale myślę, że takie porządkowanie gdzieś naskórkowe też może powodować, że zaczynamy jednak trochę porządkować się od środka i zadajemy sobie pytanie, po co ta gonitwa, tak? Czy kolejne święta, kto przy tym stole jest, kogo nie ma, co się zmieniło w przeciągu tego roku, czy jestem, nie wiem, mądrzejszy, czy udało mi się coś załatwić, zrozumieć, polepszyć. Także jest taki moment, myślę, jak już wszystko zostanie z tych naskórkowych rzeczy zrobione, uporządkowane, ugotowane, zjedzone, przychodzi wieczór i wtedy jest czas chyba na takie myślenie o sobie.
No właśnie, mówisz chyba i ja się tego słowa chyba uczepię, bo jednak wydaje mi się, że wielu z nas po prostu cieszy się na te święta, ale cieszy się dlatego, że po prostu usiądzie przy stole i tak właściwie płynnie będzie przechodzić od śniadania do obiadu i do kolacji. Może wyrwie się na spacer. Czy zawsze jest ten czas na taką refleksję i na poważną rozmowę, poważne myśli? Boję się, że nie.
Pewnie, że nie. I myślę, że to nie jest tak, że my co roku mamy jakieś takie bardzo pogłębione refleksje i podsumowania, ale raz na jakieś, na parę lat myślę, że tak, ale też no, trudno mi generalizować i odpowiadać za wszystkich. Też mam święta bardziej refleksyjne i smutne i bardziej radosne. To wszystko zależy od tego, co się wydarzyło w przeciągu roku. Dla mnie takim momentem, nawet w tym zagonieniu takim ogromnym, to jest moment, czy w Wigilię tego dzielenia się opłatkiem i życzeń, czy tutaj w święta wielkanocne podzielenie się jajkiem i takie przytulenie się i nie tylko do męża czy dziecka, ale do mamy, do teściowej, do taty. I są takie momenty, kiedy no, zatrzymujemy się na chwilę i coś sobie ważnego możemy powiedzieć.
I przy okazji zacieśniamy więzy rodzinne, tak? No. Tak to u ciebie jest.
Tak bywa.
Tak bywa. My do państwa też kierujemy pytanie, co dla państwa w życiu jest ważne i czy to, co jest ważne właśnie przy okazji świąt, tak najbardziej jakby wychodzi na wierzch. 618-654-654 albo antena@radiomerkury.pl. Zachęcamy do dzwonienia, do refleksji, do podzielenia się swoimi przemyśleniami. Tak sobie myślę, Agnieszko, słuchając ciebie, że może ty jesteś tak właśnie nastawiona, jak mówisz, do świąt, do życia, przez to, że między innymi poprzez działalność hospicyjną często spotykasz się ze śmiercią, że jesteś świadkiem odchodzenia ludzi, że często widzisz łóżka, miejsca pozostawione przez ludzi. Może to cię wyczula bardziej na życie?
Na pewno to, ale też myślę, że osoby, które nie są wolontariuszami hospicyjnymi, ale jakby z każdym rokiem nabywają więcej doświadczeń i uczą się od życia. Uczą się na przykład tego, że nie wszystko jest nam dane raz na zawsze, tylko po prostu rzeczy się zmieniają. I to, że mamy na przykład pieniądze i zdrowie, nie jest taką oczywistością na, nie wiem, 10 czy 20 najbliższych lat. Więc nie trzeba być po prostu wolontariuszem i towarzyszyć w takich już granicznych sytuacjach, żeby tej wiedzy, tą wiedzę jakoś nabyć. Dlatego tak nie czuję się jakoś tak bardziej mądra. Natomiast rzeczywiście hospicjum mnie nauczyło, że takiego doceniania tego, co mam naprawdę. I wracając do domu, nawet jeżeli jest mnóstwo niedoskonałych rzeczy, jeżeli ten dom nie jest wysprzątany, jeżeli nie wszystko w życiu mi się tak poukładało, jakbym sobie tego życzyła, tak? Zamiast gromadki dzieci mam jedno dziecko na przykład i można byłoby spojrzeć na to, ojej, tylko jedno, a miało być, nie wiem, przynajmniej dwójka, trójka, może i czwórka, jakby finanse na to pozwoliły, jest tylko jedno, ale można spojrzeć i pomyśleć sobie, jest aż jedno, moje własne dziecko, zdrowe, jedno. I hospicjum zdecydowanie nauczyło mnie tego myślenia jednak w kategoriach szklanki do połowy pełnej jednak, to na pewno.
Mówisz, że nie czujesz się bardziej mądra. Może nawet nie pytałem o to czucie się mądrym, ale może o bycie wrażliwszym, o nabycie umiejętności dostrzegania rzeczy ważnych i mniej ważnych.
Na pewno hospicjum to jest trening wrażliwości, ponieważ wolontariusz, nie tylko zresztą wolontariusz, ale pielęgniarka, lekarz, każdy, kto przebywa w takich miejscach, uczy się obserwowania ludzi i zwracania uwagi na różne drobiazgi, na lepszy, gorszy dzień czy godzinę, jakiś drobny gest czy drobny grymas. To jest takie czytanie drugiego człowieka po niewielkich takich zewnętrznych objawach czy wyrazach i to na pewno powoduje, że człowiek się uwrażliwia i potem szczęśliwie przenosi to na życie spoza, tak? Jakby bardziej czytam emocje swoich przyjaciół, czy między wierszami różne rzeczy widzę. Mhm. To na pewno.
Cierpliwie czeka nasz słuchacz. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór, panie Marianie.
Ja chciałbym tylko powiedzieć, że te święta są wspaniałe. Ale człowiek czuje się taki, no brakuje mu tego kontaktu, takiego jakiegoś spowolnienia się właśnie, to co pani mówiła, człowiek się nie odbiera, spieszy się nie wiadomo po co. I tak sobie nie chodzi, chyba są bardziej wrażliwi i odczuwają więcej. Także mi się wydaje, że no, żeby się odnieść troszeczkę tego takiego przyjemnego spokoju. Ale się czuję niepotrzebny, bo może nic chcę zrobić, nie? Zawodzę jak małe dzieciom, no bo co zrobić właśnie. Życzę wszystkiego dobrego i powodzenia.
Dziękuję panu bardzo. Również życzymy dobrych świąt panu.
Dużo spokoju i radości.
Tak. Może powiedzmy, pan Marian, nasz stały słuchacz, mówił o tym, że tego spokoju nam potrzeba, tego spowolnienia. A święta są piękne.
Tak, ja dzisiaj musiałam wskoczyć do galerii handlowej, odebrać przesyłkę, która tam na mnie czekała w sklepie. I widziałam właśnie schody ruchome, do których była kolejka, te wszystkie siatki, ten ruch, te nerwowe zakupy. I sama byłam tego częścią, wcale nie byłam kimś lepszym, ale pomyślałam sobie właśnie, że biegamy, załatwiamy, kupujemy, tysiąc rzeczy nas zajmuje. I to czasami nie jest ucieczka od takich ważniejszych rozmów, spotkań, myśli. Czasami warto na przykład tak nie do końca posprzątać mieszkanie, czy nie ugotować, nie upiec wszystkich placków, które się zamierzało, tylko po prostu spotkać się na przykład z przyjacielem, którego się nie widziało od pół roku, a wiemy, że jest chory na przykład.
Aha, tak mówisz, że czasem dobrze nie zdążyć z czymś. Mówię o tych sprawach porządkowo-zakupowych.
Tak. Ja pamiętam, to były akurat święta Bożego Narodzenia, ale to były pierwsze święta z moim małym synkiem. Bartek urodził się jako kilogramowy wcześniak i spędził prawie 3 miesiące na oddziale szpitalnym w inkubatorze. I odebraliśmy go ze szpitala. I to były święta, na które absolutnie nie przygotowałam nic, nie wysprzątałam mieszkania w ogóle, nie ugotowałam żadnej potrawy, ale siedziałam przy łóżeczku tego małego dziecka i patrzyłam, mówię sobie, to jest mały cud, że on żyje, że już jest w domu To było jedno z piękniejszych, chociaż bardzo trudne święta, bo bardzo się baliśmy. To było dziecko, które ważyło niewiele ponad 2 kilogramy. Było maleńkie i jakby tylko pod naszą opieką, ale bardzo, bardzo zapamiętałam tą lekcję, że co w tych świętach było jednak najważniejsze. Tak? Mhm. I że można te święta bardzo uroczyście przeżyć, zupełnie bez tego zgiełku i tego nadmiaru, tej pełnej lodówki.
Mhm. Czytając twojego bloga, czytając też książkę pod tytułem Zorkownia, tak sobie pomyślałem, no pewno też nieprzypadkowo, bo akurat taki czas teraz mamy, szczególnie dzisiaj w Wielki Czwartek, że ten wolontariat, to pomaganie w hospicjum, w różnych czynnościach, usługiwanie tym chorym, to jest dla mnie takie ciągłe obmywanie nóg tym apostołom. Nie chcę cię jakoś tutaj uświęcać, ale tak to bym porównał, w tym czasie dzisiaj właśnie.
Tak, no, nie należy nas uświęcać, dlatego że ja zawsze tak próbuję to trochę umniejszać i uskramniać, dlatego że wolontariuszy jest bardzo dużo, więc to nie jest tak, że jest jedna wolontariuszka, która po prostu przez kilka godzin no, już obmywa te nogi, tak jak mówisz, metaforycznie, bo jest nas wiele i dzielimy się tą pracą. Natomiast rzeczywiście, no ale jeżeli porównać taką opiekę wolontariusza do tego obmywania nóg, to myślę sobie, że w takim razie kto bardziej zyskuje, czy ten, który ma obmywane te nogi, czy ten, który te nogi obmywa. Bo ja czuję się bardzo bogata tym przysłowiowym czy metaforycznym obmywaniem nóg, ponieważ czuję, że robię coś wartościowego, coś potrzebnego, że to jest no, nie taka z jednej strony jednorazowa rzecz, tak, bo to za chwilę zginie, to, że komuś pomogę zjeść obiad, czy zrobię mu herbatę, czy pomogę mu się przebrać z piżamy w jednej, w drugą. To są rzeczy jednorazowe, ale z drugiej strony można dołożyć do tego dużo troski, ciepła i wyjść z poczuciem, że nie zmarnowało się czasu. Więc czuję się bardziej bogata przez to niż ta osoba, której ten drobiazg jakby pomogłam przy jakimś drobiazgu.
Ty mówisz, że czujesz się bardziej bogata, ale nawet w twoich zapiskach widać, bo notujesz czasem reakcję tych chorych, tych podopiecznych twoich. Jeden wyznaje ci miłość, drugi cię przytula, ktoś inny po prostu płacze z wdzięczności i to się wydaje, że jemu też bardzo dużo to daje. Może nie wiesz ile?
Nie wiem. Zawstydzasz mnie trochę, także trudno mi odpowiedzieć. Tak. Znaczy, to jest wymiana, tak? Jakby zyskują wszyscy i to jest właściwie chyba idealna rzecz, kiedy mogę zyskiwać ja i ta druga osoba. Natomiast to, że ktoś przy mnie płacze, czy czuje się wzruszony, to wszystko to są takie ludzkie, bardzo podstawowe odruchy i dobrze, że one są, że nie są jakoś pozamykane w jakiejś takiej kurtuazji. Zresztą hospicjum to nie jest już miejsce na kurtuazję, na jakieś takie grzecznościowe szablony. Ci ludzie wcześniej tego doświadczali w różnych szpitalach, w instytucjach, w kontaktach z lekarzami formalnych. A hospicjum i relacja z wolontariuszem czy pielęgniarką jest, myślę, że bardziej taka, no nie chciałabym powiedzieć nieprofesjonalna, ale amatorska w tym dobrym znaczeniu, tym amo amare, tak, od miłości, od czułości. Więc właśnie te podstawowe emocje i to jest chyba taka najcenniejsza rzecz w tym miejscu.
Mhm. A za chwileczkę będę dalej stawiał pytanie, co jest ważne albo najważniejsze w życiu, ale przedtem zagramy, a jeszcze przedtem ciebie zapytam, bo chciałem teraz tak szybciutko zacytować fragment z tej książki. W pośpiechu zapomniałem powkładać zakładki, a ta książka ma jedną wadę. Książka pod tytułem Zorkownia, wydana przez wydawnictwo Znak, ma jedną wadę. Nie ma stron ponumerowanych.
A wiesz, że ludzie często właśnie mówią o tym jako o zalecie, bo mówią, że to jest taki album ze zdjęciami. a w albumie nie ma numeracji stron.
Znaczy ja przeczuwałem tutaj jakąś głęboką treść w tym braku numerów, nawet też to, że właśnie w tej książce może to nie być ważne, że właśnie w tej książce trzeba przewertować, żeby coś poszukać, przypomnieć sobie. Ale z takiego technicznego punktu widzenia, kiedy właśnie teraz chciałem coś zacytować szybko, uświadomiłem sobie, no przecież nie ma tutaj ponumerowanych stron, muszę datami, ale to też nie jest takie znowu proste, bo trochę tak skaczesz po tych dniach. Nie ma, to nie jest dziennik pisany dzień w dzień, tylko trzeba tak się po prostu też troszkę wysilić. Czyli to jest celowy zabieg, tak?
Tak, chociaż to był pomysł wydawcy, nie mój. Ja się zgodziłam, w ogóle mam cudownego wydawcę i jakoś tak się dobrze nam pracowało takie pomysły przyjmowałam bardzo w taki otwarty sposób. Natomiast to nie jest dziennik, ja nie prowadzę, nie jestem reportażystką, która wchodzi z piórem i kałamarzem i tam nie wiem z czym jeszcze, z laptopem do hospicjum i oto postanawia pisać, opisywać to, co widzi. Absolutnie nie. Ja nie wiem, o czym napiszę. Bywa tak, że nie piszę przez 2-3 miesiące, albo jak siadam do pisania, to piszę o historiach, ludziach, których spotkałam pół roku temu. Te historie się musiały we mnie uleżeć i jakby dojrzeć do takiej pisanej formy. No i oczywiście piszę w taki sposób, żeby te osoby nie były rozpoznawane, bo to nie o to chodzi. Chodzi o ocalenie historii, która jest piękna, jakoś podarowana, a tego człowieka już nie ma. I właściwie czuję trochę, jakby we mnie wkładane były pewne opowieści jak w depozyt i też z jakąś ufnością, że ja jakoś będę potrafiła coś mądrego z tych historii wyciągnąć. Wiele zostawiam dla siebie, ale niektóre są takie, że wiem, że trzeba się podzielić.
618-654-654. Co dla Państwa jest najważniejsze, ważne w życiu? Zapraszamy do rozmowy.
Les étoiles, les étoiles, dites-moi étoile pourquoi je vous regarde. Les étoiles, les étoiles, dites-moi étoile qui vous regardera. Volato, la do, la do, la do. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, la do, la do, la do. La do. Bella do, ra les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde.
Padło wcześniej z ust naszego gościa słowo drobiazgi. Gościem jest Agnieszka Kaluga. Powiedziałaś o drobiazgach, kiedy mówiliśmy o rzeczach ważnych. I właśnie tak mi się wydaje, że jedną z odpowiedzi na pytanie, co jest ważne w życiu, mogłoby być słowo drobiazgi. Jeżeli za drobiazgi uznamy, że tutaj przytoczę to, co mi się wydaje, że bywa ważne w twoich zapiskach, jako coś, co dzieje się w relacji między tobą a tymi podopiecznymi, tymi chorymi. Dotyk, uśmiech, dobre słowo, zwykłe bycie z kimś, albo jakiś prezent, różowo kwitnąca koniczyna, białe kamienie z dziurkami z Chorwacji.
Tak, no te moje białe kamienie z dziurkami to już są słynne. Ja rozdaję je wielu osobom. Przywożę mnóstwo kamlotów z wakacji i potem je roznoszę i opowiadam, skąd są, gdzie je znalazłam. I to są takie drobiazgi, ale takie ciepłe i serdeczne. Takie dla przyjaciół właśnie.
I tu chcę ciebie zapytać o magię zwykłych przedmiotów, o magię zwykłych gestów. Czy one są ważne tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z... kiedy uczestniczymy w relacjach z ludźmi stojącymi przed ostatecznością?
No pewnie, że nie. Pamiętam na przykład taką własną nieporadność, kiedy po raz pierwszy byłam w przychodni na Garbarach. To był szpital, którego nie znałam. Trochę się bałam, bo tak nie do końca myślałam, że jestem zdrowa. I pamiętam właśnie panią, która mi pokazywała drogę i jakoś tak mnie delikatnie chwyciła za ramię. To był taki nic, takie muśnięcie, ale no dodało mi to otuchy i minęło, nie wiem, 5 czy 6 lat od tej wizyty na Garbarach i ja pamiętam ten dotyk właśnie. Wszystko dobrze się skończyło, okazało się, że jednak jestem zdrowa, ale wtedy jak tam wchodziłam, nie wiedziałam tego. Mogło się okazać, że nie wiem, że właśnie zaczyna się moja przygoda z nowotworem. I gubiłam się gdzieś po tych korytarzach, taka zalękniona kompletnie, prawo, lewo, wszystko mi się myliło. A ktoś mi tłumaczył spokojnie drogę i delikatnie mnie dotknął. I to pamiętam. Więc myślę, że to jest czasami rozmowa w sklepie. Jedno spojrzenie, które trwa, nie wiem, 5 sekund dłużej niż powinno, ale jest ciepłe i serdeczne. Ja właśnie, co ciekawe, najwięcej zapamiętuję takich rzeczy. Jakoś na nie zwracam uwagę.
To, co się wydaje ulotne.
Tak.
Czego wielu nie zauważa w ogóle.
Tak, to i mam wrażenie, że mam dużą przyjemność w łapaniu takich odmykających się schematów, że my działamy według jakichś schematów. Przychodzę do banku, do biura, nie wiem, odbieram dziecko ze szkoły czy z przedszkola i jesteśmy w jakichś rolach, tak? Ja jestem w roli mamy, która odbiera dziecko, jest pani przedszkolanka w roli pani przedszkolanki. Ale czasami możemy się pomiędzy tymi rolami jakoś spotkać, chociażby właśnie takim, nie wiem, uśmiechem, tak? Czy gestem, który jest no właśnie bezcenny, bo nie można go kupić, nie można odebrać pensji za coś takiego. To trzeba po prostu po ludzku gdzieś wygenerować z siebie po prostu taką ludzką życzliwość czy otwartość.
Aby państwu uświadomić, o czym mówimy, kiedy mówimy o drobnych przedmiotach jako darach, przeczytam fragmencik książki Zorkownia. Marzył o wyjeździe do Chorwacji. Plan następujący. 12 facetów, ojcowie i synowie, rusza na typowo męską wyprawę. Mapy, wynajęcie jachtu, podział finansów, wszystko od roku pozapinane. Rak nie dał się zapiąć. Skoro ty w tym roku nie możesz do Chorwacji, zatem Chorwacja do ciebie. Mówię, wręczając zawiniątko. I szybko uciekam z sali, bo mi głupio. Wybrałam białe kamienie z dziurkami, muszle z Dalmacji. Najpiękniejsze. Poryczałem się jak dziecko. Powiedział mi na koniec dnia.
Tak, pamiętam. Pamiętam bardzo dobrze tego pacjenta, chociaż minęło chyba no, jakieś prawie, prawie 4 lata już, odkąd go nie ma. Ale to był taki pacjent, który był u nas kilka długich miesięcy i całą tą drogę jakby przeszliśmy razem od nadziei jeszcze i różnych planów po takie stopniowe żegnanie się i bardziej nakierowywanie się na jednak tu i teraz, a nie na wielkie plany, co będzie za pół roku czy za rok. I też pytanie, co sprezentować człowiekowi, który ma tylko tu i teraz. Ja pamiętam tą historię, kiedy właśnie miał imię Sławek i on opowiadał mi o tej podróży do Chorwacji. Już jacht był wynajęty, to była taka męska wyprawa, ojcowie i synowie, tam kilka rodzin. A ja bardzo lubię Chorwację, mam takie swoje miejsce, do którego od kilku lat jeżdżę. I no, co mogłam zrobić? No, mogłam mu tylko przywieźć kamyk z ulubionej mojej plaży, ale pamiętam też, nie byłam na jego pogrzebie, bo pomyślałam sobie, że może obecność kogoś z hospicjum, nie wiem, czy nie będzie jakoś raniąca, tak? Więc nie byłam na pogrzebie, ale skontaktowałam się z jego żoną już potem, bo obiecałam Sławkowi, jak wyjeżdżałam w góry, że z tych gór też mu przywiozę jakiś piękny kamień i nie mogłam mu go dać, więc pomyślałam, że go położę na jego grobie. I tak się stało. I także...
Ten twój kamień podarowany w szpitalu, to była jego ostatnia wyprawa do Chorwacji?
No, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Pamiętam, że go tak ściskał mocno w rękach i oglądał i wąchał. Czasami tylko tak możemy podróżować.
I to jest magia takich drobnych właśnie przedmiotów.
Ja myślę, że to jest ratunek przed naszą bezsilnością, ponieważ ja nie mogę go uratować. Ja nie sprawię, że jego przerzuty znikną, że on dostanie więcej czasu. Mogę się tylko podzielić tym, co mam. Mogę mu opowiedzieć o tym, co widziałam. Przynieść mu kamyk z Chorwacji.
Być może tego dnia... Tu jest napisane, którego to było bodaj 10 marca, 16 marca 2009 roku. Być może tego dnia to była najważniejsza dla niego rzecz, ten kamień.
Tak, co ciekawe, teraz myślę, że gdyby nie ten wpis i ta data, nigdy bym nie była w stanie przypomnieć sobie, co robiłam 19 marca 2009 roku. Także ten dzień w moim życiu to jest dzień kamyczka z Chorwacji.
Mhm. I jeszcze jeden cytat. Kiedy choremu Czesiowi, któremu zmarła żona, na pocieszenie mówisz: pamiętam, jak mi pan opowiadał, że lubiliście jeździć pod namiot, gdy byliście młodzi. Te wszystkie dni to skarb. Całe życie byliście razem. Jemu tłumaczysz, co było jego skarbem.
To była dramatyczna historia z Czesiem, ponieważ Czesiu był naszym pacjentem chyba pół roku i miał taką czułą, opiekuńczą żonę, która przychodziła codziennie z siatkami, słoikami, kompotami i pewnego dnia po prostu nie przyszła. Okazało się, że wracając od swojego chorego męża z hospicjum do domu, znaczy w tym domu bardzo się źle poczuła. Co więcej, ona szykowała garnitur na ostatnią drogę do swojego męża, który będzie pewnie w przeciągu kilku miesięcy potrzebny. I podejrzewam, że tak bardzo ją, no, bardzo ją to wzruszało i kosztowało mnóstwo, no jednak sił. I ona po prostu bardzo się źle poczuła i umarła. No na oko zdrowa kobieta. To wszyscy jakby czekali, spodziewali się, no nie czekali, spodziewali się śmierci pana Czesia. I on nagle został sam. Była okropna, okrutna rozpacz tego człowieka, który nie dość, że sam się żegna z życiem, to nagle stracił żonę. Co z tego, że to była pani po 70, ale ona zmarła nagle. Myśmy w ogóle bali się mu powiedzieć o tym. To córka zdecydowała, kiedy i jak powiedzieć Czesiowi. Natomiast rozpacz była ogromna i ja próbowałam jakby no jakoś go naprawdę z godziny na godzinę uspokoić i dzięki temu, że pan Czesiu opowiedział mi tyle pięknych historii ze swojego wspólnego życia z żoną, ja mogłam jakby próbować go ratować tymi historiami. I ja mówię, panie Czesiu, pamiętam, jak pan opowiadał, jak jeździliście pod namiot i te śledzie ktoś wam powyciągał. I tam próbowałam jakby jego własne wspomnienia przywołać mu w tej wielkiej rozpaczy i pokazać mu, ile jednak rzeczy razem przeżyli. Natomiast sytuacja była potwornie trudna i...
Zmierzam też do pytania, czy to, że wspólnie przeżyte dni są, mogą być skarbem, to właśnie odkryłaś dzięki Czesiowi i takim Czesiom, czy to wiedziałaś przedtem?
Ja myślę, że my wszyscy uczymy się, to jest taki proces, tak? Jakby im więcej, mam nadzieję, im więcej mamy lat, tym więcej takich drobiazgów potrafimy dostrzec i gdzieś je zatrzymać w sobie. Myślę, że życie nas uczy po prostu tego i nie tylko taką lekcję odbierzemy w hospicjum, przecież niewielu jest wolontariuszy hospicyjnych.
A po odebraniu tej lekcji tak samo teraz patrzysz na życie swoje i męża, że właśnie doświadczacie tego skarbu bycia razem?
Oj, chciałabym tak myśleć, ale no, na szczęście czy nieszczęście, nie wiem, jestem zupełnie zwykłą osobą i bywa tak, że oczywiście zatrzymuję się i myślę sobie, ile mam szczęścia naprawdę i jaką mam dobrą rodzinę. Ale czasami chodzę i gdaczę jak taka kura, a śmieci nie wyniesione, a to nie posprzątane, a dlaczego? Więc to też nie jest tak, że ja po prostu tylko siedzę na kanapie i chłonę te cudowne chwile, bo no, jestem tylko człowiekiem. Natomiast raz na jakiś czas potrafię się zatrzymać i pomyśleć sobie, a potrzebne jest to gdakanie, a naprawdę, a nie możesz ty się po prostu tutaj schylić po te śmieci i sama je zabrać, przecież on jest też zapracowany i wypadło mu z głowy to po prostu. I to mam, tego nie miałam wcześniej, a teraz zdarza mi się tak na chwilę, no właśnie, spuścić powietrze i...
Właśnie dzięki na przykład Czesiowi.
Pewnie tak. To jest taka mozaika poskładanych historii, doświadczeń i ludzi, którzy mi w tym pomogli.
Cały czas zachęcamy Państwa do odezwania się do nas 6186546564. Jest to możliwe do 22. Tutaj ten telefon nieśmiało raz zadzwonił, ale ktoś się chyba wycofał. Proszę się nie bać. Dwie minutki znowu zagramy i za chwilę ostatnia odsłona naszej rozmowy, ale jednak przedtem odbieram. Dobry wieczór. Halo?
Dobry wieczór.
Witamy panią. Prosimy tylko o ściszenie radia, bo jest chyba przedźwięk. Taki nieprzyjemny.
Może się przedstawię. Na imię mam Małgosia.
Witamy panią Małgorzato.
Jadę sobie tak pomalutku samochodem i słucham tej wzruszającej audycji. Chciałam powiedzieć, że jestem ogromnie wzruszona tą całą rozmową i należę również do osób, uważam, wrażliwych. Natomiast tryb życia, jaki prowadzę, nie pozwala mi jakby na wykorzystanie w pewien sposób tej swojej wrażliwości. Pani Kinga, tak? Dobrze mówię?
Agnieszka
dodała mi jakby chęci, aby tą swoją wrażliwość wykorzystać. Zachęciła mnie do tego, bo zawsze też właśnie chciałam być wolontariuszką, ale mówię, pęd życia i sposób życia, jaki prowadzę, nie pozwolił mi na jakby spełnianie się. Dzisiejsza audycja, te słowa, te czułe i pełne wrażliwości słowa pani Agnieszki zachęciły mnie do tego, aby zrobić coś w tym kierunku. Myślę, że odwiedzę hospicjum i spełnię swoje marzenia. Dziękuję pani Agnieszki. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję.
Jestem trochę zdenerwowana, ale pozdrawiam i życzę wesołych świąt.
Bardzo dziękuję i cieszę się bardzo, że się
pani
to przydaje.
Również. Dobrych świąt, dobrej jazdy.
Tak.
Dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc. Dziękujemy.
No cóż, zagrajmy.
Your eyes may be whole, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind, 'cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black, your heart is as black, oh, your heart is as black.
Nasz gość, Agnieszka Kaluga, w październiku ubiegłego roku w tygodniku Wysokie Obcasy Gazety Wyborczej powiedziała: dużo łatwiej być dobrym przy obcych ludziach, trudniej starać się w domu.
Tak, to prawda.
To święta prawda.
Tak, ja jak rozmawiam z ludźmi, czy udzielam wywiadów, to staram się być naprawdę uczciwa, bo szkoda mi czasu na kokieterię, tak? I też... No muszę ci powiedzieć, że z racji tego, co robię, wolontariatu hospicyjnego, też mam wrażenie, że mam taką dokręconą aureolę nad głową i to jest ciężar dla mnie, bo ja nie jestem świętą osobą i dużo łatwiej być dobrym, ciepłym, serdecznym i czułym dla osób, których nie znamy, niż dla bliskich, ponieważ z bliskimi łączą nas różne relacje, jakby... Jeżeli jesteśmy na przykład pamiętliwi, to pamiętamy, że 2 lata temu to coś tam, nie wiem, teściowa powiedziała. Albo brat czy siostra kiedyś tam pożyczyli pieniądze, nie oddali. Albo przyjaciółka...
Coś powiedziała. O,
tak, obgadała mnie strasznie i teraz to pamiętam po 20 latach. Tak jakby łączą nas z bliskimi, no, relacje takie długodystansowe. Poza tym też te osoby nas bardzo dobrze znają i też wiedzą, że nie wszystko zawsze zrobiliśmy na medal, ile razy zawiedliśmy, czy nie dotrzymaliśmy słowa, więc te relacje są dużo trudniejsze i dużo trudniej być takim czułym, ciepłym, jakby z tym całym bagażem wspólnej przeszłości.
A jeszcze inaczej patrząc, można powiedzieć, że łatwiej być miłym, czułym przez pewien czas krótki tego spotkania z tym, powiedzmy, obcym w cudzysłowie, niż cały czas 24 na dobę z tymi, z którymi się mieszka, żyje.
Tak, ja pamiętam na przykład takiego pacjenta, którego mieliśmy, który zostawił żonę i dzieci, wyjechał za granicę, rozchorował się, wrócił do Polski. My bardzo tak staraliśmy się jakoś nachłonić może do takiego spotkania po latach, właściwie do pożegnania się z dziećmi i z tą żoną byłą. Natomiast ze strony rodziny tego pana absolutnie nie było takiej woli i moglibyśmy się dziwić i oburzać. A z drugiej strony, jeżeli tak uczciwie pomyśleć, no to jeżeli ten pan kiedyś bardzo skrzywdził kobietę i dzieci, To kim my jesteśmy, żeby ich teraz na siłę jakby łączyć, tak? My nie mamy, nie zostałam zraniona przez tego człowieka. i nie mi wybaczać, tak? Albo mówić, co należy zrobić.
Mhm. Agnieszko, takie może proste pytanie, czyli nieproste. Czym dla ciebie jest życie?
Życie jest czymś chyba najcudowniejszym, co dostałam w prezencie. I staram się, chciałabym naprawdę żyć do samego końca i być sobą do samego końca. Życie jest cudowne, naprawdę. I im więcej żyję, tym bardziej chyba cenię.
Działając w hospicjum, czynisz ze swojego życia też prezent dla innych?
Nie patrzę na to w kategoriach jakby dawania prezentu z siebie, bo to mi pachnie pychą, jakimś takim, czymś takim górnolotnym. Ja naprawdę, to nie jest kokieteria, naprawdę przez wolontariat dużo więcej chyba zyskałam. Albo przynajmniej tyle samo, ile dałam. Bo naprawdę czuję się człowiekiem jakąś potrzebniejszym i też przez to wartościowym. Znaczy czuję, że robię rzeczy, które są potrzebne innym i jakoś tak na przykład pomagam rodzinom pacjentów, jakby, żeby to wszystko jakoś lżej znosić, co tam trudnego się dzieje. Także to powoduje, że no, człowiek jakoś myśli, że jest potrzebny jeszcze bardziej.
Tak, i zarazem z tego, co zapisałaś, z tych twoich doświadczeń wynika, że naprawdę nie do przecenienia są bardzo drobne właściwie nasze gesty, które nic nie kosztują, a mogą bardzo dużo znaczyć. Nie tylko dla tych chorych.
Ja też myślę o słuchaczach tej audycji, bo przecież no nie każdy ma naprawdę siły na hospicjum i czas na hospicjum. Ja jakby, gdyby moje doświadczenie jakieś osobiste, ja pewnie bym wybrała zupełnie inną drogę. Jakoś ja po prostu nie bałam się towarzyszenia. Znaczy nie paraliżował mnie, bo bać to bałam się na pewno, ale nie paraliżował mnie strach przed ciężko chorymi ludźmi. Natomiast myślę, że warto podkreślić, że każdy z nas, nawet ten zapracowany, wolontariat to jest bardzo taki pojemny worek i bycie wolontariuszem to nie jest tylko siedzenie przy łóżku ciężko chorego w hospicjum, ale to jest też zorganizowanie jakiegoś festynu na rzecz jakiegoś dziecka chorego, bo akurat prowadzimy nasze dzieci do szkoły, w której jest potrzeba zbiórki, na przykład pieniędzy dla jakiegoś chorego dziecka. To jest nawet wrzucenie owsiakowi, wielkiej rokiestrze, do puszki tych paru groszy albo parunastu. Ja na przykład z wdzięczności, jak była zbiórka na wcześniaki, no, myśmy wrzucili złote obrączki na przykład do puszki. I to był też wolontariat, tak? Złote nie nasze, tylko po dziadkach. Ale one leżały w szafie, tak? Parę lat. No i no, mogliśmy co z nimi? Patrzeć na nie któryś rok z rzędu, a pomyśleliśmy, że może gdzieś do jakiegoś inkubatora dołożymy małą cegiełkę. Także takie odruchy zupełnie nas nie kosztują czasu, tak? Jakiejś wielkiej energii jeżdżenia do hospicjum, czy gdziekolwiek indziej, ale możemy wspierać naprawdę innych na różne sposoby, nawet jak nie mamy czasu.
Mhm. Opowiedziałaś o żonie pana Czesia, która nagle odeszła, zmarła. Oprócz tego przecież spotykasz się w hospicjum na każdym niemalże kroku ze śmiercią albo niemal ze śmiercią. I czy nie prześladuje cię świadomość kruchości życia?
Nie, to zupełnie nie prześladuje. Ja sobie zdaję sprawę z tego, ale to mi pomaga w takim chyba pełniejszym przeżywaniu codzienności, tak? Można być ciężko po prostu rozczarowanym tym, że trzeba ugotować obiad, tak? A można znaleźć w tym radość. Że nie wiem, mam świeże warzywa, które kroję teraz na leczo, że mam, robię to w fajnej kuchni, Naprawdę, można to znaleźć i oczywiście, że nie zawsze tak jest, bo ja naprawdę nie jestem jakimś nadczłowiekiem i bywam zmęczona i zła i jakaś tam nie taka, ale zdarza mi się coraz częściej wyłapywać naprawdę takie drobiazgi i cieszyć się nimi, że one po prostu są i są takie fajne.
I tymi drobiazgami cieszmy się, jeżeli możemy, to je ofiarowujmy, przyjmujmy je również, dostrzegajmy je. Mm. Tego Państwu życzymy na koniec tej naszej rozmowy, na koniec naszego spotkania z Agnieszką Kalugą, wolontariuszką hospicyjną, także autorką bloga Zorkownia i książki niedawno wydanej pod tytułem Zorkownia. Agnieszko, czego byś życzyła na święta naszym słuchaczom?
Dużo spokoju i takiego ciepłego, radosnego uśmiechu.
A ja zaryzykuję i zapuentę może... Posłużę się rozmową z naszym słuchaczem. Dobry wieczór.
No, dobry wieczór, panie redaktorze. Jan Skrotoszyna. Z ogromną uwagą wysłucham tej audycji i serdecznie gratuluję, że ten dar umiejętnego dobierania rozmówców. No, piękna audycja i jestem ogromnie wzruszony. Słuchałem z uwagą cały czas i że ci podzielam to zdanie pani Agnieszki, że te drobne rzeczy odkładają się na większe i trzeba mieć posiadać tą umiejętność cieszenia się właśnie z takich małych rzeczy, z drobiazgów, bo one składają się na całe nasze życie. Także serdecznie panu dziękuję, pani Agnieszce, życzę spokojnych, radosnych świąt i więcej takiej audycji.
Pan również, wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję.